Cześć, witajcie na napisach końcowych. Drugie w tym tygodniu Q&A, tym razem tematyczne, growe. Mamy od Was sporo pytań, zarówno tych, które wysyłaliście nam w Tip & Donation, jak i tych zadawanych nam w superchatach pod niektórymi premierami. Dzisiaj pewnie zrealizujemy jakąś połowę i drugą połowę postaramy się w miarę szybko, jak mówiliśmy ostatnio, teraz mam trochę więcej czasu, teraz możemy częściej nagrywać dla Was Q&A, ale zanim przejdziemy do pierwszego pytania, to Oskar ma dla Was komunikat specjalny.
Komunikat specjalny. Znaczy, w ogóle patrząc na to, że wiadomo, mamy epidemię koronawirusa, to ciekawe, że jedna branża, która póki co jeszcze nie oberwała za mocno, to są gry. Gry raczej będą w najbliższym czasie cieszyły się naprawdę dobrym powodzeniem, bo ludzie zostają w domach, więc grają. Więc widzę, dzisiaj kiedy nagrywamy jest final trailer Doom Eternal i zakładam, że internetowe kampanie gier będą ruszały pełną parą, szczególnie tam, gdzie już generalnie w miarę są skończone, no bo na dłuższą metę to też może rypnąć gry, no bo ej, dużo ludzi pracuje często w stosunkowo małych przestrzeniach, więc
może będą z domu pracować, nie? Programiści by mogli w sumie.
Aczkolwiek programiści by mogli i na dobrą sprawę po prostu jakby home office się bardziej jeszcze rozwinęło, to by mogło, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o gry, no to póki co będzie, no będzie nieźle, jeśli patrzeć na rynek. No i duża impreza, właściwie może być największa w roku, czyli E3, została odwołana. Aczkolwiek tytuły, które miały być ogłoszone na E3, umówmy się, nie znikną. To nie będzie tak, że te tytuły nagle zostaną przesunięte, jeszcze bardziej coś w tym rodzaju. Wiemy o różnych innych sposobach, będą ogłaszane, nie będzie po prostu publiczności, nie przyjadą masowo ludzie na te duże sale, dziennikarze nie przyjadą, więc jako takie E3 nie będzie, ale jednocześnie te gry dalej będą zapowiadane, wiadomo, w bardziej lokalny sposób. No umówmy się, komu jak komu, ale graczom kampania internetowa jest dużo skuteczniejsza niż może jakiejkolwiek innej branży, więc wydaje mi się, że jakoś szczególnie nikogo to zniknięcie E3 nie boli, ale moje pytanie brzmi do Was. Jeśli okaże się, że to zniknięcie E3 nie wpłynie praktycznie wcale, powiedzmy, na sprzedaż gier później, na ten cały hype, czy nie myślicie, że E3 może zniknąć na dobre na przykład?
Dawno powinno zniknąć, niech znika, nikomu nie jest potrzebne. No, myślę, co to w ogóle za bzdura w ogóle w dzisiejszych czasach? Wielkie targi, gdzie wszyscy muszą się zjechać, żeby pokazać trailery i zrobić jakieś konferencje.
Gdzie ludzie stoją w kolejce przez, nie wiem, 2 godziny, żeby zagrać w jakąś krótką, udostępnioną planszę czy misję.
Ludzie ludźmi, ale wiesz,
gdzie można to udostępniać, prawda, nie wiem, przez dowolną platformę, czy właśnie i zarówno zamkniętemu gronu dziennikarzy i szeroko graczom, nie? W jakimś Early Access, w czymkolwiek, tak? Plus umówmy się, jakby E3 to był taki trochę pacjent pod respiratorem, tak? Gdzie w pewnym momencie wpuszczono tam ludzi tylko po to, żeby ta impreza nie umarła. I wydaje mi się, że jeśli się okaże, że hej, w tym roku brak E3 nikogo, to w przyszłym roku obojętnie, czy nawet jak wszyscy będą zdrowi, to po co do tego wracać, tak?
Szczególnie, że kurczę, no spokojnie sobie wyobrażam, nawet jeśli powiedzmy jest chęć ze strony, nie wiem, jakiejś dużej firmy, żeby zrobić sobie imprezę grową, no mogą sobie sami zrobić taką imprezę.
Niektórzy robią, tak? Mamy BlizzCon choćby.
Ale mogą sobie zrobić swoją imprezę i wtedy nie giną pod zalewem innych ogłoszeń, trailerów i tak dalej.
To co mówiliśmy o filmach, prawda? Przy okazji na przykład Comic-Conu, że też niektóre wytwórnie, no odchodzą od tego, żeby mieć albo własną imprezę, albo po prostu ogłosić swoje premiery w jakimś innym okresie, kiedy nie będą konkurować z całą masą innych zapowiedzianych tytułów.
No i po cholerę robić, szczerze mówiąc, w ogóle taką imprezę. Popatrzcie, co zrobił ostatnio Larian z Baldur's Gate 3. Po prostu opłaciło iluś tam dziennikarzy loty na, żeby przylecieli, pograli sobie w te 2 godzinki. Każdy miał swój gameplay, zapakował swój gameplay, pojechał do domu, zmontował, wrzucił na YouTube'a i tyle. I co? I Baldur's Gate 3 przez parę dni był głównym tematem, jeśli chodzi o gry. Naprawdę, Larian nie jest największym studiem na świecie i tych wszystkich dużych graczy jak EA, jak Activision Blizzard, nie, jak Sony cały czas, no, stać ich na to, żeby jak mają swój AAA produkt, naprawdę znowu największych dziennikarzy zapłacić im za bilety, bo ci dziennikarze nie zarabiają na tym. Oni zarabiają na tym, że potem mają na YouTubie, w innych miejscach swoje gameplaye, więc nie trzeba im płacić naprawdę nic poza tym, żeby ich tutaj zlecieć, zakwaterować na jedną noc i odesłać do domu. I ludzie z przyjemnością na to latają. Wiadomo, jak koronawirus przestanie być tak dużym problemem, żeby ludzie mogli masowo latać. No ale właśnie, po jaką cholerę? A jeszcze Marta wspomniała się o w ogóle jeszcze innej metodzie. Kiedy teraz streaming się tak rozpowszechnia, mówię o Nvidia, o tym, co Stadia niby ma być, ale tam jeszcze różnie idzie. No to naprawdę dać konkretnym dziennikarzom, masz tutaj dwugodzinny fragment gameplayu, możesz sobie od dnia tego do dnia tego zalogować się, wejść tutaj. Ta osoba przecież nawet wtedy nie może mieć tych plików na dysku, bo rozumiem, że tego czasami mogliby się bać przy ściąganiu, bo wiadomo, są ci dataminerzy, którzy mogliby przekopać te pliki, sprawdzić, odkopać pewne rzeczy, których studio by nie chciało, ale dzisiaj nawet to nie jest problemem, bo możesz streamować, ten gość nie ma dostępu do niczego poza temu, co mu wyświetlisz, więc E3 już jest takim reliktem.
Dokładnie, właśnie jak mówisz o prezentacji Lariana, to właśnie widzom na całym świecie można streamować prezentację, streamować to, jak właśnie firma prezentuje swój produkt, na miejscu jest wiadomo, no jestem jakaś właśnie garstka dziennikarzy czy fanów i to w zupełności wystarczy. No właśnie skoro Larian może i to jest, jakby podkreślmy, to jest małe, niezależne studio tak naprawdę, które w tym momencie, no i tak ma tam 250 osób i to jest w ogóle szczyt, gdzie tam jeszcze rok temu mieli połowę tyle i w ogóle po drodze to tam oni prawie 5 razy upadli. Jest w ogóle świetny dwuczęściowy dokument na YouTubie o Larianie, polecam. W ogóle teraz jestem największą apologetą tego studia, w ogóle najlepsza firma na świecie. Wspierajcie ich, no tak więc wszyscy inni też mogą.
Chociaż ich filmik, jak Sven szedł kraść.
O Jezus, Sven, tak, ja w ogóle jestem teraz taką fanką Svena.
To było tak cringe'owe, jak on w tej zbroi biegał po Wizardsu w siedzibie, no ale...
Ja nie miałem okazji być na E3, ale miałem okazję być na Gamescomie, tej europejskiej imprezie, która ma no, dość podobną, powiedzmy, formułę. Jest w połowie oczywiście targami, w połowie no, głównie miejscem na networkingu, jak już wszyscy się zjadą. I jestem bardzo wdzięczny, dzięki, że miałem okazję tam być, dzięki NVIDII, ale nigdy więcej, szczerze mówiąc, bo to nie, jakby fajnie jest być, zobaczyć, ale absolutnie nie jest nic fajnego być, wiecie...
Co roku.
Tak, a jeszcze być po prostu odwiedzającym, żeby społazić, popatrzeć i to spoko. Ale jak ja tam pojechałem, już z myślą o tym, że no dobra, tak już tu jestem, to pograłbym w coś w takim razie i zrobię jakiś materiał czy coś. To jest po prostu mordęga, no. Stoisz w tych kolejkach po prostu, nogi ci odpadają, żeby pograć, wiesz, 5 minut w Super Mario Odyssey. Warto było, super gra, ale wiecie, stoisz w tej kolejce.
W potem... domu też możesz pograć.
Ale potem stoisz w jeszcze innej kolejce, żeby pograć w jeszcze coś innego. Tym bardziej, że wiecie, no te hands-ony, no głównie na to stałem, no bo tam w ogóle oglądaj jeszcze, wiecie, są kolejki, żeby obejrzeć jakąś gównianą prezentację po prostu z ekranu, to już w ogóle jest szczyt, ale same hands-ony to też jest... Nie wiem, może ja nie mam do tego, może to nie jest kompatybilne ze mną, ale jak wiesz, dostajesz grę w jakimś tam w połowie jakby, wiesz, ten i nikt, nie ma oczywiście jak cię wprowadzić w sterowanie, co się dzieje w ogóle, po prostu masz graj. I tak, kurde, co się dzieje w ogóle, nie? I nie znasz sterowania, nic, próbujesz sobie w tym poradzić, no a już koniec, okej, no dobra. No fajna gra, no, ładnie wyglądała.
A także... spokojnie sobie wyobrażam właśnie coś takiego, że w momencie, w którym umawiasz się nawet z danym dziennikarzem growym, który jest w domu, na konkretną godzinę, łączycie się, nie wiem, przez Skype'a czy coś w tym rodzaju, dajesz mu dostęp streamując do jakiegoś tam produktu i grasz i jednocześnie gość, który ci udostępnia tą grę, widzi jak grasz i może cię prowadzić przez to. Logistycznie to jest tak dużo mniej roboty niż stać w tych kolejkach i ludzi po kolei przepuszczać i te 10 minut im dawać czy coś w tym rodzaju, że...
Tak, no to są zabytki. Wydaje mi się, że właśnie ten możliwość streamowania gier takiego łatwego i prostego to jest coś, co pewnie zmieni sytuację na stałe w zasadzie, nie? Ale nawet mam wrażenie, że jeśli by się trzymać tego starego modelu, to mniejsze kameralne imprezy myślę, że dużo lepszą robotę zrobią w temacie promocji swojego produktu. Wiesz, że na przykład PlayStation Polska często urządza tego typu imprezy. Miałem okazję być na paru i po prostu no idziesz, ale i jakby formuła jest podobna, nie? Najpierw jest jakaś prezentacja, ktoś ci coś powie o tej grze, a potem macie, grajcie sobie. Ale przez to, że wiecie, jest mniej osób, przestrzeń jest lepiej zagospodarowana, ludzie, którzy wiedzą coś o tej grze, są dostępni, możesz w każdej chwili z nimi pogadać, no to się sprawdza o niebo lepiej niż jak masz tłum ludzi wszędzie dookoła, szybko, nie? To nie ma sensu, niech to padnie po prostu.
No, może z tej epidemii wyniesiemy coś pozytywnego.
Nie, no na pewno wiecie, no tego typu zmiany, znaczy tego typu sytuacje i wydarzenia zawsze wywierają zmiany, które zostają na stałe, nie?
Więc... I potem się nagle okazuje, że ej, to jest znacznie wygodniejsze, coś co wcześniej było tylko opcją, właśnie home office, może właśnie streamowanie do domów. Może nagle się okazać, jak wiele rzeczy możemy robić z domu.
Tak, krąży taki dowcip po Twitterze, że właśnie dopiero epidemia uświadomiła korporacjom, że wcale nie na wszystko potrzebują spotkania, bo czasem wystarczy wymienić dwa maile.
No i może na przykład mniejszy budynek kosztuje mniej pieniędzy też, gdzie nie trzeba, ludzie nie muszą przychodzić do pracy cały czas.
No, Dobrze, to kończąc pytanie, którego nikt nam nie zadał, przejdźmy może do pytań, które faktycznie ktoś nam zadał. I zaczniemy od pytania od docenta Świrozaurusa, które pojawiło się na czacie podczas premiery materiału o Baldur's Gate 3. I pytanie brzmi następująco. A jest jakaś gra fantazy, gdzie zamiast takich ras jak elfy i krasnoludy są inne, na przykład insektoidy lub jaszczuroludzie? Też macie dosyć ras z Tolkiena?
No pewnie, że mamy. Ja mam dość, że jest jakie nie cierpię tych gier, gdzie są te standardowe rasy i masz elfy i krasnoludy są w kopalni, a elfy są w lesie.
Brody.
I mają brody. Tak, mają brody. I są orkowie, ale oni są głupi. Jezu, to jest tak nudne. I to jest tak po prostu przemilone na milion sposobów. Jezus Maria, ile można? Jedyny wyjątek to jest sytuacja trochę jak w Arkanum, gdzie są te rasy, ale jakby traktujemy je trochę tak jak ludzi, w sensie one są częścią tego świata tak jak ludzie i też żyją w miastach i tak dalej.
No nie,
tak
krasnoludy sobie też tam żyją w kopalniach, a elfy też miały swoje lasy.
No też, ale to są tak, wiesz, ale to jest ta najnudniejsza część właśnie, nie? Jak potem chodzisz po tych właśnie drzewach i tak dalej. Fajnie było, jak trafiasz do miasta i tam masz przedstawicieli wszystkich możliwych ras i oni się też nie lubią, ale tak jak ludzie się nie lubią, nie? Albo ewentualnie nawet spoko jest w tym Original Sin 2, gdzie niektóre rasy po prostu zniknęły, albo siedzą w kieszonkowym
wymiarze,
bo coś tam. Jakby jest chociaż jakaś fajna historia tutaj za nimi, nie? I ja się nagle zorientowałem pod koniec gry, że impy są w tej grze. Nie było, do tej pory nie widziałem, nie?
No widać, kto nie grał w Divine Divinity. No, ja w ogóle uwielbiam ten świat, bo raz, że właśnie on trochę wychodzi poza te schematy o rasach, które znamy, jakby stara się dodać tym rasom coś nowego, tak? No właśnie elfy nie są tutaj takie super mądre i dobre, tylko kurwa, co oni jedzą te kończyny, żeby wspomnienia pochłaniać.
Nie, no, elfy są kompletnie pojebane. I to jest
elfy są totalnie pojebane.
Takie długie szyje jeszcze w ogóle, które...
No. No w ogóle są takie powykręcane jak potwory, no. Najlepsze jest to, że nie mogą spać na łóżkach, tylko muszą na materacu na ziemi.
Na ziemi, no, na silniku, no. Są ci jaszczuroludzie, którzy raz, że też w ogóle tam
to jest
są
przykład
konflikty
rasy, która jest
polityczne.
Trochę inna.
Dwa, że właśnie, no oni też są taką rasą dumną, taką, która wszystkich traktuje z góry. No widać, że kurczę, ktoś miał na to pomysł. No,
też
no,
szkielety, są... pradawni, gdzie aż cholernym szkieletem jeszcze.
To... Tak, no właśnie w ogóle
no,
są
ale
ci...
to jest z kolei inna rasa niż szkielety, które są po prostu nieumarłymi.
Tak, to nie są
zupełnie co innego.
Tak. No właśnie są impy, których kiedyś było więcej i tak dalej. I ja mam wrażenie, że mało która gra fantasy w tym momencie nie próbuje czegoś takiego dodać, jakby, no umówmy się, no nie wiem, Elder Scrollsy, które mają 30 lat, mają kotoludzi i jaszczuroludzi i mają kilka odmian elfów, ale nie mają na przykład krasnoludów i tak dalej, więc wydaje mi się, że w tym momencie trudniej znaleźć grę fantasy, gdzie faktycznie trzymamy się jakiegoś, kanonu Tolkienowskiego.
Oczywiście,
nie wiem,
trudniej.
Wiecie, Forgotten Realmsy mają przecież ile raz poza tymi standardowymi, od których się zaczynało, tak?
No te gitianki, które będą teraz
No mają przecież wszystkie właśnie gitianki, jakieś gicerai, mają przecież te Asimarów,
też są jaszczuroludzie, też jest cała masa innych tam raz. No mówię, droły to nie są elfy, bo nie żyją. Droły to są te elfy, które siedzą pod ziemią, tak? To nie są te elfy w lasach, które śpiewają i w ogóle. Więc ja się zgodzę. Właśnie jest... Wbrew pozorom tych tolkienowskich, czystych RPG-ów jest dzisiaj tak mało. Wszyscy starają się... Jak patrzysz na Sapkowskiego i Wiedźmina na przykład, czyli no jakby nie patrzeć też grę Wiedźmin, no to jakby to też elfy to są głównie kojarzeni tam jako Skojatel. To też nie do końca są te tolkienowskie elfy, prawda? Które tam tylko chodzą, śpiewają i są piękne. Większość gier, w jakie ostatnio gram, to są takie, w których ktoś coś próbuje tam zamieszać z tymi rasami i pokazać, że okej, to są właśnie tak jak w Original Sin, to są elfy, ale są trochę dziwne. To jest ktoś tam, ale dalej nie do końca. Nie przypominam sobie, grywam w Total War'a, który jest w świecie Warhammera, no to on mógłby być standardowy, ale tam znowu frakcji, w którym można grać wampirami, można grać wampiratami. Ktoś bardzo się nagrał, naoglądał Piratów z Karaibów. Bo to jest dosłownie frakcja nieumarłych, która ma te, wiecie, muszelki, jakieś rafy koralowe, inne elementy na sobie i nie wiem, wielki krab z działem i tak dalej. Więc tego typu, jakieś tam władcy grobowców, jaszczuroludzie, więc niby są wysokie elfy, ale też są inne. I jak tak mam pomyśleć o jakiejś takiej grze, gdzie orki są głupie, krasnoludy siedzą pod ziemią, elfy są tutaj... Nie pamiętam, kiedy grałem ostatni raz coś takiego w...
World of Warcraft?
World of Warcraft? Za cholerę!
Tam są pandy w tym momencie!
A orki są cholernie inteligentne! Orki.
To ciągle są orki wielkie.
No, które są.
No dobra, jakby wiesz, jak wyglądają trolle w tych wszystkich ras standardowych, które są plus dorzucone parę innych.
No, no za cholerę! Jakbyś w World of Warcraft masz trolle. Trolle w tolkienowskim pojęciu są kojarzone jako te wielkie, wiesz, co pilnują mostra, ale trolle w World of Warcraft to są te takie chude z tymi takimi rogami, wiecie, jak dziki mają, które mają wszystkie jamański akcent i masz wrażenie, że ciągle palą zioło. I to po prostu pochodzi, że Eman! Wszyscy jak ten z tego typu akcenty. Bo gdzie widziałeś tego typu trolle? Nocne elfy to też jest jakby trochę coś innego. Masz blood elfy, które nie są jakimś tam siedzącymi
w... kolejne elfy.
No ale cały czas, no to tak samo, jak możesz powiedzieć, że w Original Sin masz inne elfy. Masz nieumarłych w World of Warcraft, którzy są też zupełnie inni. Masz taurenów, krowo ludzi, którzy chodzą tam i tak dalej. Masz pandarenów, chodzące pandy, czy coś w tym rodzaju. Ja nie, świat World of Warcraft absolutnie nie wchodzi w ten standardowy tryb, o którym mówisz.
Dragon Age tak samo.
No Dragon Age faktycznie Dragon jest, Age, wydaje tak, mi się, najbliżej. Jakby tam jedyną taką, powiedzmy, jedynym nowum, no to byli Kunari, ale...
Są orkami z rogami?
Tak. No, jakby tak.
Wielkie, silne, tak?
Ja nie jestem fanem Dragon Age'a. Co dużo gadać.
Nie, no, Dragon Age był takim właśnie klasycznym przykładem takiego dark fantasy, które nie wychodziło za daleko ponad te standardy, tak? No, jak smoki są clue w jakiejś grze, no to z reguły tak się kończy.
No, ale nie. I teraz liczę na to, że właśnie Baldur's Gate 3 nadchodzą, że skoro już do wyborów pierwszych masz Vampire Spawna, Githyanki i nie wiem co tam jeszcze, no to już jest... widać, że będą... Drow. No to już widać, że będą się bawić innymi rasami niż ej, weź sobie krasnoluda, ma dużą krzepę i mieszka w kopalni.
I krótkie nóżki.
Tak, dokładnie.
Serio, kto odpala dzisiaj grę? Wybiera jego postać nie krasnoluda wiem, albo elfa. W ogóle to jest taka nuda, no.
Myśmy się tak śmiali, zaczynając właśnie Original Sin 2 i stwierdziliśmy, ej, dobra, nie bierzmy tych dwóch typów, tego człowieka i tego krasnoluda, wyglądają na najbardziej standardowych. A potem poczytaliśmy sobie w necie ich historię i tak, kurde, brzmią spoko.
No, jakbym ich nie wybrał, no bo kurczę, no masz jeszcze człowieka i nieumarłego i co, i wybierasz, kurczę, typa
w broi. Typa z mieczem.
To byli też ci umarli, którzy zostali, bo nie wiem, czy wiecie, jeżeli nie wybierzecie tych dwóch, to potem oni generalnie odchodzą i już nie możecie ich nigdy więcej przyłączyć do drużyny. Tak. Więc u mnie oni też byli tymi, którzy poszli do strzału.
No. No, ale to ja nie mam też właśnie nic przeciwko, gdyby gra miała te rasy w świecie, ale żeby kładło nacisk właśnie na wymyślone przez siebie, nie? Jakieś rasy, które... Szczególnie, że grasz na przykład rasą, która jest mało popularna na przykład, nie? Co też wpływa na to, jak świat na ciebie reaguje i no, to jest spoko.
No, musisz nosić wiadro na głowie, żeby nikt cię nie rozpoznał.
W ogóle fajnie to wygląda w ogóle na przykład w serii Legend of Zelda, gdzie nie ma tych standardowych ras, ale przez to, że robili to Japończycy na modłę tych europejskiego, zachodniego fantazy, no to te rasy są takie bardzo podobne do tego, co my mamy, nie? Są takie odpowiedniki tych takich cech, które mają, ale nazywają się inaczej i mają jakieś tam inne cechy. Nie wiem, Dragon Questem na przykład też tak było, też jakby opierali się na tym, co było modne wtedy w RPG-ach zachodnich typu Altima, tylko przerabiali to na swoją modłę. To... No i poszło to w swoją stronę, nie?
No. No dobrze, to chyba idziemy dalej. I teraz przejdziemy sobie do pytania, które zadał w Tip and Donation Piotr Kubisiak. Hej, udało mi się uzbierać całość serii Assassin's Creed i po przejściu AC1 i trylogii z Ezio rzuca się trochę w oczy archaizm rozgrywki.
Po czwartej grze, tak. No kurczę, trochę archaizm.
Warto iść dalej, czy od razu przeskoczyć na przykład do Origins? Ja bym tak, Piotrze, najgorsze już za tobą. Jeśli ktoś przegrał Assassin's Creed 1. Przecież to jest gra, która była niezbyt grywalna w momencie, jak wyszła. A co dopiero teraz?
No tak, ale jak po trylogii jest, jeszcze masz chodzić trójkę, to lepiej wiesz, daj sobie spokój. Ja teraz po ograniu już w zasadzie wszystkich części serii poza tym jednym wyjątkiem, wróciłem sobie do Assassin's Creed Rogue, który było wydane wtedy...
Tego wyjątku,
który był wydany w trakcie, kiedy... W tym samym czasie, co Black Flag. Jednocześnie też tam ma mechaniki strójki. I nie czuję żadnego dyskomfortu w związku
na
z tym.
Na Switcha,
w
sensie,
na Switcha, tak, tak. Być może jakbym grał na dużej konsoli, to wrażenie byłyby troszkę inne, no bo trochę inaczej się gra jednak na przenośni konsoli, a trochę inaczej na takiej stacjonarnej, a ja gram głównie przenośni na Switchu. Ale jeśli chodzi o samo sterowanie, to jasne, jest dużo uboższe niż w tych dwóch ostatnich odsłonach, jest dużo bardziej takie proste, typu, nie wiem, nie ma skradania na przykład, nie? Tak jak
to przeszkadza.
W tych dwóch ostatnich odsłonach, no typowe jest, że włączasz ten przycisk do skradania się i się skradasz. A tutaj ludzie, którzy byli z tą serią na bieżąco, to wiedzą, że Assassin's Creed długo nie miał skradania. Skradanie to po prostu było chodzenie powoli za strażnikami. I to tyle. I to gdzieś tak...
Co działa w mieście, ale nie jak grasz w grę w lesie, gdzie masz te krzaki i no jest ten instynkt, chce się schować za tym krzakiem, ale nie mogę.
No w tej grze jest tak, że jak wchodzisz w krzaki, to automatycznie się jakby chowasz w krzakach, nie? Więc no, ale potem... da radę się do tego przyzwyczaić, ale to, co jest najważniejsze, czyli to płynne bieganie, ten parkour taki jest wygodny, nie? W sensie nie łamiesz sobie palce, tak jak pewnie łamałaś sobie przy okazji trylogii Ezio.
Tak naprawdę najbardziej przy tej pierwszej grze wydaje mi się, że już między Assassin's Creed 2 a Assassin's Creed Brotherhood jest jednak zauważalne takie wygładzenie tego sterowania.
A to ciągle jest...
Tak, to oczywiście to ciągle jest archaiczne, zwłaszcza jeśli było się mną i zaczęło się tak naprawdę od Origins po długiej przerwie między tym a częścią pierwszą, ale no mówię, jakby ja cały czas mam w pamięci właśnie, wiecie, historię Altaira, ja dwa razy podchodziłam do tej gry i... No i to jest kurwa dramat, no. To jakby... Toporna jest ta gra.
Trzeba zostawić tę grę i przeczytać tę książkę, jeśli chcesz poznać fabułę.
Na szczęście przeszedłem historię Altaira, jak ta gra wyszła, więc jeszcze...
Ja przeszedłem
w książce, wtedy męczyłem się, jak jasna cholera, nie? A to był tylko koncept, ale wszyscy jarali, pamiętam, tym pierwszym filmikiem i sobie, że też pogram i pamiętam, jak ja się męczyłem, żeby tę grę przejść, ale przeszedłem ją. No, trylogia Ezio jest fabularnie fantastyczna, bo to są te najlepsze postacie. Trójka to jest totalny złom pod każdym względem właściwie. Sorry,
no chyba, prolog że lubisz biegać po lesie, w którym nic nie ma.
Nie, prolog ma fantastyczny. Heifan jest fantastyczną postacią. Prolog jest super. Reszta do zaorania. Black Flag to fajna gra, ale nie Assassin. Podobała mi się. W końcu przyszedłem i było spoko. I powiem kontrowersyjnie, że Unity, którego nigdy nie przeszedłem i do niej odpaliłem i nigdy więcej w niej nie grałem, to była ta gra, która wydaje mi się, że wprowadziła do parkouru najwięcej urozmaiceń. To była ta gra, w której najbardziej płynnie zrobili ten parkour. To była ta gra, w której starali się, żeby jak na przykład zeskakujesz z dachu, to żeby to było w miarę płynne zejście i żeby twoja postać w miarę łatwiej... Co?
Chyba tam wprowadzili w ogóle ten w ogóle tak, możliwość tak. Schodzenia, jakby osobny
był. Unity bardzo wygładziło ten motyw. Nie wiem, jaka jest gra Unity, bo nie przyszedłem. Syndicate to był ten dziwny już... To była ta dziwna gra, w której już ewidentnie się pomysł wyczerpał, a oni próbowali jeszcze coś do tego dołożyć, ale...
Masz dyliżansę!
Ta gra to była taki... Kurczę,
Syndicate, ja się zgodzę totalnie z tym, że to już jakby formuła się wyczerpała, ale... Tam to już było doprowadzone moim zdaniem do tego poziomu, że bez zmiany mechaniki, która nastąpiła w Origins, to już tam się nic nie dało jakby nowego zrobić.
Ale
jednocześnie przez to, to się nawet spoko grało, przez to, że no, była ta linka, która fajnie działała, jakby to wreszcie trochę poprawili to skradanie się i tak dalej, ale jeszcze jak już mam głos, to tylko krótko powiem, że jakbym ja miał coś polecić, olej te gry i skocz sobie do Origins, a po Origins ograj sobie Odyssey. Jeśli przejdziesz te gry, a jeszcze nie wyjdzie żaden nowy Assassin i stwierdzisz, że chcesz cofnąć się do poprzednich, bo chcesz poznać historię, no to śmiało, wtedy możesz sobie ograć Black Flag, albo Unity, albo Syndicate i odczujesz różnicę, ale nie będzie tragedii, jakby przyzwyczaisz się myślę z czasem. Ale moim zdaniem w pierwszej kolejności warto jednak ograć Origins i Odyssey, bo to są współczesne, fajne gry, które zresztą też są długie.
Ja popieram.
Ja się nie zgadzam kompletnie, bo moim zdaniem jak już pójdziesz dalej, to ciężko jest wrócić.
No bo nie
zwłaszcza jak masz to w pamięci. Ja bardzo żałuję, że zaczęłam właśnie tam w zeszłym roku od Origins, a nie właśnie od Ezio, bo wtedy nie miałabym poczucie, wow, trylogia z Ezio jest lepsza od tej paskudnej gry z Altairem, super. I później stopniowo bym sobie właśnie przechodziła przez te kolejne stopnie rozwoju, a przez to, że tam był ten Origins, to ja już mam takie, no kurde, no Origins jest dużo, dużo bardziej grywalnym tytułem, I dlaczego jakby chcę poznać te poprzednie gry, ale mam wrażenie, że no to jest jednak takie, wiecie, no cofnięcie się, a ten Origins by nie uciekł, tak? Jakby on za rok czy za dwa lata byłby tak samo dobry jak teraz, jakby...
Ale za rok czy za dwa lata to już ten Origins się zrobi przestarzały, no, bo ale... już wprowadzą jakieś nowe, wiesz...
No dobra, ale wydaje mi się, że jednak jeśli chce się te wszystkie gry ograć, to lepiej iść po kolei, niż się cofać.
Ale wtedy
chyba,
z każdą
że ktoś
kolejną
z góry
grą
powie, nie... że nie chce tamtych, no to niech przeskoczy.
Ale to wtedy z każdą kolejną grą będziesz grała w grę, która już jest przestarzała. I...
No nie, no można trochę nadrobić, tak? Jakby, nie, no, jeśli ale... ktoś gra sporo, to...
On, jeżeli jest zakończona jest trylogia Ezio, to tak naprawdę, szczerze mówiąc, to tam już za wiele aż tak dobrych tytułów.
Obowiązkowych nie rzeczy, które
dokładnie
potem trzeba
odchodzić. Trójka jest w ogóle z dupy. Natomiast wydaje mi się, że najłatwiej będzie ci wrócić wbrew pozorom do Black Flaga z prostego powodu, ta gra jest po prostu zupełnie inna. To jest gra, która stawia na co innego, ma inne sterowanie, ale nie chodzi tutaj o bieganie, tylko no ponieważ cały czas prawie jesteś na tym cholernym statku i praktycznie cały czas pływasz, no to możesz sobie pograć Black Flaga w myśle o tym, że jest to zupełnie inna gra, spin-off powiedzmy, który stawia na coś zupełnie innego. Parkourów w Black Flagu jest tak mało. Tak mało jest tego tych walk i tak dalej, że wszystko skupia się na statku, że wydaje się, że tam będzie najmniejszy ten zgrzyt, że to jest, wiesz, przestarzała gra, bo po prostu grasz w coś innego trochę.
A plus te gry właśnie z tej epoki Black Flag i może w kolejnych też trochę. One są tak proste w porównaniu do tych ostatnich, że w zasadzie na przykład walka polega po prostu na maszowaniu tego przycisku. Nawet nie opłaca się blokować ani nic, bo po co? Napierniczasz cały czas i już.
W większości.
To jest...
Nie, jeżeli masz Ezio za sobą, to ja... To najlepsze, co asasyny tej miały do zaoferowania, to jest za tobą. Więc tyle.
Sam sobie, Piotrze, wybierz, komu wierzysz. Zostając w klimacie Assassin's Creed, mamy pytanie... Powiązany z tą serią, ale nieco pod innym kątem. Mianowicie, Jakbaj pyta. Pytanie do Łukasza. Czemu jedyne gry, w jakie grasz, to te nudne asasyny, a inne duże gry, jak na przykład Red Dead Redemption, zawsze omijasz?
No bo ja lubię te głupie asasyny, znaczy te nudne asasyny. Kurczę, no to każdy ma jakiś taki comfort food po prostu, do którego wraca, mimo że wie, że to nie jest najlepsza rzecz na świecie. Aczkolwiek pomijając w ogóle tą kwestię, że dla mnie Origins i Odyssey to są naprawdę fajne gry, z różnych powodów zupełnie, wbrew pozorom. Ale ja do tych asasynów, nawet jak wiecie, jak były te czasy Unity, Syndicate i wszyscy widzieli, że, to nie, że te gry już jakby są już na doliczonym czasie, to i tak ja lubiłem w to grać, bo mi się podoba koncept tej gry. No. Podoba mi się to rozłożenie tych elementów, to ile w tej grze jest tego otwartego świata, ile jest walki, ile jest skradania się, ile jest jakichś tam rzeczy. To są takie proporcje, które sprawiają, że po prostu się odprężam przy tym. Więc nawet teraz właśnie pykam sobie w to Rogue i mi się naprawdę fajnie gra, mimo że ta gra już ma swoje lata na koncie i pewnie poza, wiecie, skompletowaniem wszystkich gier Assassin's Creed, przejściu wszystkich gier, to nie widzę innego powodu, żeby w to grać. Ale no ja lubię, po prostu nie wiem. Jest coś w tych asasynach, coś w tym koncepcie niby to skradanki, ale tak naprawdę gry akcji, co mnie bawi.
Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie to jakby, to nie o to chodzi, że grasz tylko w asasyny, bo nie lubisz innych gier, tylko moim zdaniem po prostu grasz za mało. W sensie masz za dużo innych rzeczy na głowie i za dużo też innych rzeczy, które lubisz robić, prawda? A które z jakichś, no też powiedzmy, częściowo zawodowych powodów musisz robić, no bo musisz iść na premierę do kina i musisz często, nie wiem, obejrzeć nawet jakiś serial, bo nie wiem, bo chcemy o tym nagrać, bo ty chcesz o tym nagrać, bo o czymś tam jest głośno. A problem z grami jest taki, no że gry zabierają najwięcej czasu i...
To też angażują najbardziej.
Tak,
jednak. Jakby... Ja mam też tak, że jak już się wkręcę w grę, no to w nią gram, nie? Już serio wtedy jestem w stanie... Jak się zaangażuję, no to wtedy już faktycznie siadam i gram.
No i jakby problem powiązany jest taki, że gry w większości, no te gry, te właśnie duże tytuły, jakieś gry akcji, gry RPG, to są no najczęściej jednak tytuły do takiego samotnego bawienia się. No a nie da się ukryć, że w przypadku, kiedy chcesz coś robić z kimś, no to lepiej z kimś pójść do kina, lepiej z kimś obejrzeć coś na Netflixie, czy lepiej właśnie pograć w jakąś grę, która pozwala na jakąś interakcję, niż kurczę, no nie ma tak, że kurczę, wiesz, mamy czas, że ty siedzisz 100 godzin w swojej grze, a potem ja siedzę w 100 godzin w swojej grze. Jasne, mamy te dwie konsole, ale często jest tak, że jak wychodzi nowa gra, to i tak chcemy w nią grać jednocześnie, więc potem nikt w nią nie gra. No, Red Dead Redemption mamy, leży, zainstalowałam je nawet ostatnio. Okazało się, że przez 2 godziny kopiowała się z 2 płyt, nie miałam pojęcia, że wychodzą gry na 2 płytach, a potem jeszcze kolejne 3 dni update'y się ściągały, więc może niebawem ją odpalimy.
Nie, ja nie polecam. Ja grałem, pograłem sporo w Red Dead Redemption i to jest fantastyczna gra. Ale jak zdałem sobie sprawę, że jestem, mam, nie wiem, z 20 godzin w niej wygrane czy więcej i myślę, o, tutaj akcja się zagęszcza, pewnie nie dochodzę do końca. Jestem w czwartym rozdziale, który zacząłem, jest ich chyba 6 czy 7 plus epilogi, a mam wrażenie, że grałem już wieczność w tę grę. Ona jest naprawdę fajna i naprawdę przyjemna, ale jeszcze tak... Nie miałem wrażenia, że tak długo gram w daną grę, ale jeśli chodzi o Assassin, to powiedzieć, że ja to absolutnie rozumiem, bo ja mam generalnie dwa typy gier. Ja gram sporo, ale są gry takie, które jak właśnie tak jak mówicie, że się zaangażuję, że chcę, że je przejdę, jak nie wiem, było Death Stranding, to siedziałem i rypałem w to po prostu non-stop, budowałem te autostrady, grałem i tak dalej i wygrałem tam nie wiem ile godzin w to i skończyłem, gra na półkę, pewnie do niej nigdy nie wrócę. Ja rzadko wracam do tytułu, bardzo rzadko. Praktycznie tak samo filmów też nie oglądam, za często nie wracam. Ale są takie gry właśnie. Obecnie to taką grą dla mnie jest Monster Hunter World, ale Assassin też podchodzi pod tą grupę. Gdzie mam trochę wywalone na to, co się dzieje fabularnie w tych grach. Trochę mnie to mało obchodzi, szczerze mówiąc, nie wczuwam się w nie tak bardzo. I w nie mogę grać miesiącami nawet, bo to nie są gry, które mnie tak bardzo interesują, że ja muszę wrócić i po prostu nie mogę wysiedzieć, nie mogę, bo chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Tylko renderuje mi się materiał. To sobie może akurat pogram, chcę jakiegoś podcastu posłuchać, to sobie akurat pogram. To są te gry, w których można się tak fajnie zrelaksować. Nie jestem tak taki grind, jakby nie mówić. The grind, który polega na tym, że no, ile razy czyściłeś już ten obóz w Assassin's Creedzie, nie? Ile razy już robiłeś dokładnie taką samą misję? Ale teraz zrobię ją trochę inaczej. Może teraz spróbuję, żeby faktycznie mnie nikt nie zauważył, a nie jak ostatnie 10 razy, czy coś w tym rodzaju. I mnie to tak cholernie relaksuje. Ja autentycznie powiem, że ja potrzebuję takich gier. Niektórzy mają najróżniejsze sposoby, żeby w jakiś sposób się odmurzyć, żeby na chwilę się zrelaksować i gdzieś tam zrzucić z siebie jakiś stres i tak dalej. U mnie to są właśnie tego typu gry, w których mogę usiąść godzinkę, dwie i Nie przeżywać ich za bardzo, ale porobić jakąś właśnie taką trochę monotonną czynność, która mnie w jakiś sposób odpręża. I Assassiny na pewno wchodzą na tą listę.
No, ale generalnie jakbym miał więcej czasu, to myślę, że grałbym więcej tego typu gier. Myślę, że ja sprzed, nie wiem, 5 lat spokojnie by Red Dead Redemption już dawno skończył. Ale to też nie jest tak, że właśnie tylko Assassiny, bo no, jak wyjdzie jakaś gra, która naprawdę mnie będzie interesowała, to na pewno sobie pogram. No, a jeszcze jest problem taki, że no mam Switcha, nie? Więc a na Switchu jest cała masa gier, które są idealne do właśnie zapełnienia sobie godzinki na przykład, nie? Czy pół godziny, czy coś takiego. I wygodniej jest dla mnie odpalić sobie Switcha na chwilę, niż tam odpalać konsolę, telewizor, siadać i ten. Więc te wszystkie właśnie... No i tam też są Assassiny, więc to już w ogóle. To już koniec.
O, ciekawe, skąd masz.
No, znalazłem.
No dobra, to przejdźmy może do pytania... I tu pytanie z września od Ewo. Ulubiona gra.
Bo to z tej listy Q&A jest.
Tak. Nie musi to być jeden ostateczny tytuł. Może to być coś, co przychodzi pierwsze do głowy, ulubiony gatunek lub coś, z czym macie najlepsze wspomnienia.
Arkanum. To jest jedna gra, którą przedemiałem skórę z 10 razy czy coś i za każdym razem mi się podobało. Jakbym mógł ją uruchomić na nie wiem, czymś przenośnym, to też bym grał.
Bo... Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment.
No, byłoby fajnie. Niech na Androida wyjdzie chociaż.
Albo na Switcha.
Albo jak na iOS wyjdzie, to ja kupię wtedy na iPada znowu. Ale to jest ta gra, która mi się w sumie nigdy nie nudziła i lubię ten świat po prostu za bardzo. Natomiast masę godzin spędziłem przy Football Managerach albo przy strategiach Paradoksu, tylko że to są też takie gry, w które ja się mocno angażuję. Jak już zaczynam w to grać, to wszystko idzie w odstawkę i gram w to, więc dlatego ostatnio w nie nie gram, bo nie mam tyle czasu, żeby niestety na to poświęcać. Chrono Trigger z Super Nintendo też jest tym, tą grą, którą bardzo lubię. Też wyszło na wszystkie możliwe platformy chyba już, więc grałem w to nawet na telefonie albo na 3DS-ie i też przeszedłem ją parę razy przynajmniej, więc to też... No i te Assassiny, no kurczę, no. To nie są, mówię, to nie są gry, które bym postawił na jakimś piedestale najlepszych gier, w jakie grałem w historii, ale no nie da się ukryć, że tyle gier przegrałem w nie wszystkie, że no pod tym względem na pewno byłyby wysoko.
Ja powiem też oczywistość. Ja w ogóle mam odcinek, w którym będą głównie dwa tematy. Ty powiedziałeś Assassin's Creed, ja powiem Baldur's Gate. Głównie dwójka, ale właściwie jako całość. Myślę, że moją kolejną ulubioną grą będzie Baldur's Gate 3. Zobaczymy za te kilka czy kilkanaście miesięcy. No ale tak, no kurczę, to jest no raz, że wspomnienia, dwa, że to jest gra też, przy której ja spędziłam kilkaset godzin. Nie ma gry, którą bym przeszła więcej razy, tak od A do Z faktycznie. Pierwszą część to tam pewnie, nie wiem, z 6, drugą to najmniej z 4, na różne sposoby, rzucając sobie jakieś wyzwania. Przyszłam solo, przyszłam grając z kimś przez internet. No, teraz blisko tego ideału jest właśnie, myślę, Original Sin 2, no ale jeszcze go nie skończyliśmy. Tak naprawdę jesteśmy pewnie gdzieś w 2/3, 3/4, więc no, jeszcze trochę przed nami, ale jestem też pełna uwielbienia.
U mnie przez długi czas to były gry MMO. Ja bardzo dużo grałem w MMO. W World of Warcraft grałem naprawdę masę czasu. Z grami MMO jest problem taki, że Baldura można sobie odpalić i jeszcze pograć we własnym tempie i tak dalej. W MMO nie da się wrócić do tej gry, w którą się grało kiedyś. I wiem, że Blizzard odpalił World of Warcraft Classic, żeby to pokazać, a ja uważam, że to nie działa. I wiele ludzi się rzuciło, ale to z tego co wiem, powoli zaczęło spadać. No bo siłą rzeczy w takich grach dużo było w odkrywaniu wspólnym i tak dalej. No a w momencie, kiedy wracasz do gry, którą wiesz dokładnie, co dalej, co się odkrywa, gdzie iść i tak dalej, no to już nie jest takie przyjemne i niestety od lat nie wyszło żadne MMO, które jakkolwiek by mnie interesowało. Natomiast gier single player, no to ja akurat byłem zawsze bardziej Torment niż Baldur's Gate. Ale jest jedna gra, o której mogliście, nie wiem czy słyszeliście o niej, ale to była gra, którą grałem bardzo długo i katowałem do bólu. Nazywa się Sacrifice. To był czas, kiedy początek lat 2000, ta gra wyszła dokładnie w 2000 roku. I to był ten czas, kiedy trochę zaczęto eksperymentować, zbijając ze sobą najróżniejsze gatunki. I ta firma nazywa się Shiny Entertainment i oni za wszelką cenę próbowali zbić strategii, RPGa, jakieś tam... Był taki moment, kiedy masa firm tak robiła, bo spróbowali wygotować coś nowego. I Sacrifice to była gra, w której gra się takim magiem, który ma do wyboru 5 bogów, którym może im służyć, może im służyć w różnej kolejności. Ci bogowie się kłócą, walczą pomiędzy sobą i tak dalej. I można im służąc dostawać od nich kolejne umiejętności. Gra de facto była strategiczna, bo to była mapka, gdzie była twoja baza, ich baza, ale polegała na tym, że biega się tym magiem z punktu widzenia trzeciej osoby i tą armię sobie przyzywa, odpalając odpowiednie skille i rzucając czary, które, nie wiem, wielka ściana ognia. Miałem taką frajdę z grania tego, że jest się tym magiem na polu walki, ścierają się dwie siły dwóch armii, a ty kierujesz dalej tym maga, możesz im tam wydawać rozkazy, ale oni się biją, ale możesz wywołać jakiś, nie wiem, wulkan, który nagle się pojawi na środku, czy coś takiego. To była tak fantastyczna gra i to mówię, był moment, kiedy tego typu projekty powstawały. Ale no w końcu wiadomo, wygrało to, co ludzie lubią, znają i tak dalej.
Jakbym miała powiedzieć coś też jeszcze mniej oczywistego, to Beyond Good and Evil. Przeszłam chyba 3 razy i to tak ze wszystkim. Cudowna gra. No dobrze, to myślę, że mamy jeszcze chwilę.
No tak, lecimy.
Mamy jeszcze chwilę. Pytanie od Sailor Radom. Hej, wyobraźmy sobie, że każdy z was trafia do gry komputerowej. Jakiej? Jesteś bohaterem, vilanem, a może NPC-em, którego nie interesują losy świata, tylko zaginione kozy. Pozdrawiam.
No tak, ja jestem tym NPC-em, którego spotykasz, wiesz, w ostatniej hubowej lokacji, w jakimś ostatnim mieście, a do sprzedania mam tylko jakieś chujowe spodnie bez żadnych bonusów.
I masz questa, zbierz 10 kwiatków, które rosną pod oknem, nie?
Zabij 10 piętr... Najlepiej, jestem NPC-em w grze MMO, w pierwszym mieście i daję misję zabij 10 biedronek. W zamian dostaniesz spodnie i do widzenia.
Ja jestem kurą, ale jak umiesz rozmawiać ze zwierzętami, to możesz ze mną pogadać. A jak nie, to mówię pok, pok, pok.
Ja mogę być w Tormencie, w tym mieście. Byli tacy goście, co cały czas... Tam są różne frakcje, które... Nieważne, nie będę...
Szpicluj się.
Właśnie, szpicuj się. To ja mogę być tym właśnie z tych śmieciarzyc. Tam chodzili tylko i tam złom zbierali i ich największy zarobek to jak znaleźli trupa. Jak znaleźli trupa i sprzedawali go grabarzom. To po prostu non-stop. Tam była walka dosłownie o to. Więc ja bym był tym, co tylko chodził. Szpicuj się.
Elin Lore pyta: hej, mimo że powstaje wiele filmów i gier z kobiecymi protagonistkami, często nie jestem w stanie się z nimi utożsamić przez trend tworzenia protagonistek jako faceta z cyckami. Najbardziej uderzyło mnie to w ostatnim Assassin's Creed, kiedy oficjalnie protagonistką była Cassandra, a ja czułam, że cały scenariusz jest pisany pod męską postać. Czy muszą być aż tak męskie?
No, to Cassandra była straszna, jakby, po prostu.
Przy czym chyba w Assassin's Creed to nie było tak, że właśnie, że taką Cassandra jest defaultem, nie. A Alexius był tylko po to, że jak ktoś nie chce grać babą, słabo, to żeby
miał... Ja miałem takie wrażenie, jak promowali tę grę, ale jak już ją przeszedłem, to miałem zupełnie inne wrażenie.
Właśnie nawet nie... To, ja bym to inaczej określił. To nie jest problem taki, moim zdaniem, do końca, że Cassandra jest, wiesz, facetem z tyskami, tylko problem jest taki, że ta główna postać, jakiej płci by nie była w tym ostatnim Asasynie, jest po prostu tak nijaka, żeby pasowała do obu płci. I więcej ma tych takich typowo męskich cech, że jest taka twarda i wszyscy się jej boją w ogóle i ten. No ale mogłaby być taką bohaterką, tylko że jednocześnie nie ma nic, co by czyniło z niej trójwymiarową bohaterkę. Nie ma więcej cech, które by sprawiały, że jest kimś, a nie tylko takim, wiesz, bezimiennym, bezcharakternym awatarem z gry. Więc to był główny problem. Ja pamiętam, jak narzekałem na Syndicate, gdzie jest Jacob i Eve. I Eve jest w miarę ciekawą bohaterką, a Jacob jest po prostu debilem.
No, dokładnie.
Ale przynajmniej byli różni, byli różnymi bohaterami i mieli różne misje przez to i tak dalej. A w przypadku Cassandry Alexiosa to jest jedna i ta sama postać, tylko że możesz jej zmienić płeć, jak nie chcesz grać babą. I to tyle.
Więc... Próbuję sobie przypomnieć z ostatnich gier. Nie liczę oczywiście RPG-ów, gdzie możemy samemu stworzyć postać, wiadomo, samemu prowadzić te dialogi na swoją modłę, więc generalnie tam jest okej, ale takich gier z mocną postacią, być jakiś God of War, Uncharted, myślę o Tomb Raiderze.
Tomb Raider, ale...
Ale ta ostatnia Lara, szczerze mówiąc, wcale nie ma jakiegoś super charakteru. To są bardzo fajne gry, ale szczególnie im dalej, tym mi się ta Lara robi coraz bardziej nijaka i...
Problem jest taki, że mam wrażenie, że tak, ta pierwsza Lara, no to był trochę... gość z cyckami, tak? Gdzie programiści się trochę jarali, że hej, możemy zrobić bohaterkę, która będzie tutaj taką, wiecie, pierwszą prominentną postacią kobiecą, gdzie już właśnie do granic możliwości powiększyli jej biust i no ona była po prostu taką męską fantazją, tak? Że grasz tą postacią kobiecą, ale nie dlatego, że hej, fajnie, możesz teraz wczuć się w bohaterkę, tylko takie, prowadzę postać kobiecą, więc mogę popatrzeć na jej tyłek i mogę popatrzeć na jej biust i fajnie, że jest taka twarda i jednocześnie jest przy tym taka seksowna i w ogóle. I wydaje mi się, że później te nowe Tomb Raidery z kolei, one trochę poszły za bardzo w drugą stronę, gdzie ta Lara jest taka płaczliwa i jękliwa i co chwila coś tam jej się dzieje. Do tego ma wpisane jakieś takie straszne, wiecie, to daddy issues, o mój Boże, bo ojciec nie żyje, bo ojciec coś tam. I nowa Lara jest dla mnie dużo bardziej, mimo że jest bardziej ludzka, jest dla mnie dużo bardziej taką antypatyczną postacią i jest postacią, do której ja nigdy nie byłam w stanie nic poczuć. No moja Lara, moją Larą najbardziej jest, że tak powiem, Lara środkowa, która też jest trochę żadna, ale nie jest jakaś taka karykaturalna w żadną stronę jak dla mnie. No ma tę historię z rodziną, ale wygląda już tak bardziej normalnie, ale jednocześnie właśnie no nie jest tą jęczącą, wiecie, pierwszy raz na przygodzie panią, no.
Z tego typu gier, jak ostatnio sobie próbuję przypomnieć, to całkiem fajną postacią jest seria Darksiders, którą lubię, gdzie jest Furia. Tam jest czwórka jeźdźców apokalipsy, ale ponieważ nikt nie lubi być głodem i zarazą, to zmienili na Furię i Waśń, żeby...
Co? Zaraza jest teraz bardzo na topie.
Może teraz tak. Ale no, pamiętam kiedyś dowcip w bodajże DC, jak Nightwing mówił, że jak jakaś grupa przestępców staje się jeźdźcami apokalipsy, to wiadomo, że każdy chce być śmiercią, wojna jeszcze wygrywa, a jak jesteś Pestilence, to jeszcze podchodzisz pod jakiś skandynawski death metalową grupę nazwę, to jeszcze jest okej, okay, ale jak już jesteś głodem, to wiadomo, że wyciągnąłeś najkrótszy ten patyczek. No w każdym razie, Furia jest o tyle fajną postacią, że jak zaczyna się grę, to się jej nienawidzi. Gra się nią i ona jest tak upierdliwa. To jest ten taka typowa turbo badass postać, która chce każdemu wpierdolić. Ale potem jak sobie myślisz, to jest Furia w sumie. Więc trochę pasuje do jej charakteru. Ale ważne w takich grach jest to, żeby postać miała bardzo fajny development. I Lara na przykład wspomniana nie miała trochę tego. Ona w jedynce stała się bardziej zaradna, ale... Nie poczułem, żeby aż tak się psychicznie zmieniła. Zresztą tam jest ten śmiech z tego, że zabijasz pierwszą osobę i ona tam, o Jezu, zabija pierwszą osobę.
Jelonka już, tam w ogóle, wiesz.
A potem już oczywiście strzela z łuku jak z karabinu. A właśnie Furia w Darksiders to jest postać, która bardzo fajnie uczy się po drodze bardzo wielu rzeczy i od postaci, której nie znosi się na początku, kończy jako postać, którą naprawdę lubię. Ale znowu, co jest tym bardzo interesujące, to jest seria o czterech jeźdźcach, każda jest o innej postaci i tylko jedna z nich jest kobietą. Więc to i tak jest takie, wiecie, wciśnięcie w tą serię, żeby była jakby... To dalej nie jest postać, która ma swoją własną serię, tak jak właśnie Lara, czy Nathan Drake, czy Kratos, czy ktoś taki... No, nie kojarzę takich protagonistek.
To ja bym tak, jeśli to ma być taka gra, gdzie... gdzie kierujesz taką postacią na pierwszym planie, to najbardziej mi do głowy teraz przychodzi Hellblade, bo tam masz postać kobiecą, która nie jest mężczyzną w spódnicy, która ma bardzo ciekawą historię, która ma bardzo dobrze zgłębiony charakter, no tylko to jest specyficzna gra, bo to jest taki trochę symulator chodzenia plus prosta mechanika walki, ale historia i losy tej postaci to jest coś, co moim zdaniem zdecydowanie warto poznać. To jest nie za długa gra, tam dosłownie w 2 popołudnia się usiądzie i z głowy, więc wydaje mi się, że to może być taki tytuł. A tak jako gatunek, to wydaje mi się, że najwięcej protagonistek mamy w przygodówkach. I to są często postacie na jakby zupełnie o innych cechach, tak? No bo przez to, że to nie są gry akcji, no to nie muszą być postacie silne fizycznie, to nie muszą być właśnie postacie takie bardzo bliskie, wiecie, takiemu fantazji gracza o kobiecie, no bo przygodówki też, jak wiadomo, są grami, po które właśnie dużo częściej sięgają kobiety, więc te protagonistki mają bardziej rezonować z nimi. No i mamy oczywiście, wiecie, no te klasyki, tak? Mamy April Ryan z Najdłuższej Podróży i później Zoe z Dreamfall's Chapter, które obie są super postaciami, mają właśnie swoje zainteresowania, mają swoje życia i każda z nich jest trochę inna. Mamy Syberię z Kate Walker, no mamy tych gier, wydaje mi się, zdecydowanie więcej z przygodówek, w których gramy kobietą, niż w których gramy mężczyzną, więc o ile no, nie masz nic przeciwko tego typu grom, to może to byłby fajny kierunek.
Mi się tego Niska Horizona nawet podobała, bo całkiem spoko.
Tak. To prawda. W ogóle Horizon będzie niebawem na PC, więc jeśli ktoś nie miał okazji ograć, to może to będzie...
Nie powiedziałbym, że była idealna, pod tym względem przydałoby się trochę więcej charakteru, ale...
Ale jak była sympatyczna, nie była odrzucająca.
Tak, no ale jak na taką, wiecie, dziewczynę, która nie wie, co się dzieje, kim jest i tak dalej, to całkiem źle.
Jej historia była całkiem fajnie też wpisana w fabułę. Tak. No. Taką, ta fabuła taka sobie, ale...
Nie, to było super.
Nie, taka sobie.
To wreszcie zagram sobie w Horizona, bo nie grałem właśnie, chciałem was zapytać o to.
Ale ty masz konsolę.
Mam pytanie o Horizona, przeczytaj.
Ale co?
Mamy pytanie o Horizona.
Okay. Bo Oskar ma PS4, prawda?
No, ale nie lubię na nim grać.
Okej.
Jak nie lubisz celować, wiesz, za pomocą pada, no to Horizon będzie tą grą, gdzie faktycznie może lepiej,
no, na przykład.
Dużo lepiej ci będzie grać.
Natomiast jak sobie patrzyłem, tak, Uncharted jest oczywiście to DLC Lost Legacy, ale znowu to jest tylko DLC do serii, zdecydowanie z męskim protagonistą. Natomiast nadchodząca jest gra przecież, na którą cały czas czekamy, Last of Us 2. Jasne, w pierwszej części to był Joel, który był protagonistą, no ale w dwójce ewidentnie widzimy, że to będzie Ellie. I tutaj ciężko mówić już tak jak w przypadku właśnie Darksiders, czy tego Lost Legacy do Uncharted, no bo to dopiero druga część, gdzie był ten Joel i Ellie biegała, były tam pojedyncze misje, a teraz zakładam po prostu odwrócę to. Więc w tym momencie to będzie już kompletnie równorzędna sprawa. No i wydaje mi się, patrząc na to już, na ile znamy charakter Ellie z pierwszej części, że to może być to. To może być ta właśnie bardzo dobrze napisana kobieca postać w grze akcji, jakby nie patrzeć.
Dobra, to ostatnie pytanie. Będzie to pytanie o Horizona, skoro już wspomnieliśmy. Pytanie zadaje Kaja S. Chciałam was zapytać o Horizon Zero Dawn. Graliście? Lubicie? Kupiłam PS4 z myślą o Uncharted 4, ale niespodziewanie całkowicie pochłonął mnie Horizon. Jestem ciekawa, czy ktoś z was też jest fanem. No ja mam trochę podobnie, też kupiłam PS4 dla Uncharted 4 i dla później nowego God of War, ale pierwszą dużą grą, którą miałam i którą zainstalowałam, był Horizon. I o mój Boże, Horizon jest super, znaczy dla mnie w ogóle Horizon był niesamowicie grywalny. I to celowanie z łuku na padzie, to moim zdaniem przez, nie wiem, pierwsze 15 minut może jest trochę dziwne, ale później, kurde, super, jakby w ogóle wszystkie mechaniki w tej grze, właśnie może przez to, że ona była projektowana z myślą o tym padzie, a nie, że tylko ktoś to jako jakąś alternatywę tutaj sobie wymyślił, kurde, to działa i w ogóle te roboto-dinozaury, to jak w ogóle można tam strzelać w poszczególne miejsca tych przeciwników, ta taka właśnie interaktywność z elementami świata, to jest totalnie super. I właśnie element, który mnie najbardziej gdzieś tam znudził, no to jest fabuła. I jakby, no pomijam to, czy komuś się ta historia podoba, czy nie, No to jest takie, wydaje mi się, najbardziej tutaj subiektywne. No, mnie ta fabuła nie zaskoczyła o tyle, że naczytałam się na tyle dużo książek science fiction, że nie było to dla mnie nic nowego. Tak jakby ta historia, którą ta gra opowiada. Ale sposób podania tej fabuły przez grę, no moim zdaniem jest jednoznacznie nudny. Ta gra ma momenty, kiedy super, tu się gra, eksploruje, tu się walczy, a potem dochodzisz do jakiegoś miejscu, gdzie pół godziny stoisz przy stole z hologramami i słuchasz tych gadających głów, które opowiadają rzeczy. Jakby, co?
No, w zasadzie można by powiedzieć, jak się nad tym zastanowić, że ta gra nie ma fabuły, ona ma backstory, po prostu, nie?
I to backstory pasowałoby jako książka.
No trochę tak, w sensie wpadasz w ciekawy świat i moim zdaniem największa wada tej gry to jest to, że jakby początek to jeszcze cię angażuje, no bo wiadomo, masz ten prolog cały, wprowadzenie w ten świat, uczysz się nowych rzeczy, spoko, nie? Ale jak już tak okrzepniesz, to się orientujesz, że w sumie po co ja tu biegam w zasadzie, co ja robię, gdzie ja mam teraz iść, w sensie, no masz na mapie zaznaczone, nie masz iść, ale po co, co ja w zasadzie miałem robić w tej grze teraz? I wiesz, bardzo długo do samego końca w zasadzie nie bardzo masz gra, wiesz, nie jest w stanie cię popchnąć fabularnie z miejsca na miejsce sama z siebie, nie? Jakby musisz sama chcieć iść gdzieś tam i zbadać coś, żeby coś z tego wyciągnąć. I pod koniec biorę ten cały information dump, co się wydarzyło. I to jest fajna historia, moim zdaniem, no ale to powiedziane w taki bardzo specyficzny sposób. Natomiast no, to też jest, myślę, że w tej grze aż tak nie przeszkadza przez to, że faktycznie jakby gameplay jest super, nie? Jakby ten świat jest fajny, walka z tymi potworkami, z robozwierzętami, robodinozaurami nie nudzi. Możesz walczyć z jednym...
fauną.
Jest ich ograniczona, powiedzmy, ilość tych typów, ale przez to, że ta walka jest tak fajnie wymyślona i różne strzały, różne metody działania działają na różne zwierzęta, to się nie nudzi. Możesz z jednym powiedzmy, robokrokodylem albo robotyranozaurem walczyć ileś tam razy i zawsze jest fajnie. Więc warto zagrać zdecydowanie. Szczególnie, że właśnie ten świat jest ciekawy przez to, nie?
Tak. Aczkolwiek właśnie to jest taka fajna gra do tej samotnej eksploracji, a moim zdaniem też na przykład, nie wiem, żadne postacie główne, takie postacie poboczne w tej grze w ogóle nie zapadają w pamięć.
Są jakieś, nie ma.
Tam odwiedzasz jakieś miasta, tam są jakieś intrygi.
No to przecież w finale jacyś ludzie z tobą walczą, nie?
Tak, tam w finale, jak masz dobre relacje z ilomaś tam osobami, z ilomaś tam frakcjami, to mogą cię wesprzeć. Ale no właśnie to wszystko, co związane z fabułą tej gry, to jakby to backstory i tak jest lepsze od tego, co moim zdaniem dzieje się w tej grze na bieżąco, bo ta fabuła to już jest w ogóle jakaś kompletnie generyczna, jakieś ileś frakcji, które się nienawidzą, bo tak i...
Nie, tam jest w ogóle taki... Jest ta moda w grach, żeby wszędzie były jakieś tam te takie kółeczko z dialogami i żeby były właśnie takie elementy interaktywności. Pamiętam, jak właśnie przed Assassin's Creed Odyssey reklamowali tę grę jako, no to już jest praktycznie RPG, nie? To już w ogóle jest, możesz wyborów dokonywać, możesz romanse mieć w ogóle, wow. Potem grasz w to i wiesz, że to jest tylko taka fasada i nic za tym nie ma absolutnie. No to Forensics jest jeszcze gorzej, nie? Tam jest tak, że idziesz do typa i ci mówi, no ja tutaj mam misję poboczną dla ciebie, tutaj musisz iść w to miejsce, znaleźć tego listka i mi tu przynieść, nie? A to wszystko jest tak podane, wiesz, jak taka prawdziwa misja, a na dobrą sprawę mogłoby tego tak nie być, nic by się nie zmieniło. Ta gra mogłaby być w 100% liniowa i tylko dawać ci takie obszary do eksploracji, jak wiesz, jak to Uncharted 4 na przykład, a fabuła mogłaby być 100% liniowa i myślę, żeby wyszłoby na lepsze, bo by można było tę fabułę poprowadzić jakoś, a nie zostawić ją tylko w formie backstory.
Znaczy ja bardzo lubię otwarte światy, więc mnie to cieszy, że ja mogę sobie sama decydować, gdzie pójdę i tu się okazuje, że tu jeszcze nie dam rady, no to się cofnę, no to sobie tam właśnie poeksploruję obszary, gdzie niekoniecznie coś jest. Ja właśnie bardzo lubię takie błądzenie bez celu, że kurczę, to jest jakaś skinia, to może wejdę, to może sprawdzę, to może coś tam, ale no... To udawanie właśnie, że jest się, wiecie, że są jakieś wybory, które mają na coś wpływ. No kurde, w tej grze można wybrać, czy rzucisz w typa kamieniem, czy nie. I to jest powaga wyborów. I to nic nie zmienia, nie? Więc jest fajna bohaterka, jest fajny świat, jest fajnie, jest bardzo grywalna ta gra, ale no... są lepsze historie.
Jak wyjdzie na PC, to ja na pewno sprawdzę. Bo ja mówię, ja ogólnie nie tylko nie lubię grać na padzie, ale ja w ogóle nie lubię grać, nie wiem... kanapy czy coś takiego. Ja autentycznie lubię grać przy biurku. No to jest
odwrotnie to, co... niż ja.
No wiem.
Nienawidzę krzeseł.
Tak jak wiesz, ja uwielbiam. Po prostu usiąść sobie przy tym spokojnie, mieć klawiaturę, myszkę pod ręką i tak grać. Jakkolwiek inny styl gry już czuję dyskomfort, ale to też w momencie, w którym gra się w takie gry jak na przykład Uncharted, to jeszcze jestem w stanie to przeboleć, dlatego że to są zwykle liniowe gry, gdzie jak już wchodzę w tę grę, no to cały czas coś się dzieje i cały czas chcę patrzeć, co się dzieje dalej. A właśnie ze wszystkich recenzji, filmików, jak widziałem, Horizon Zero Dawn to jest bardziej Assassin's Creed pod tym względem, szczególnie jeden z tych nowych, gdzie prawdopodobnie będę dużo eksplorował i się odmurzdżał i bawił na różne sposoby i jak sobie puszczę w tle podcast, czy coś w tym rodzaju, co chwila będę sobie alt-tabował, bo ja muszę grać zawsze, jak gram na PC-cie, to zawsze muszę mieć tą opcję Borderless Windows. Jeżeli gra ma opcję full screen i nie działa dobrze w Borderless Window, to nie jest gra dla mnie, bo ja non-stop alt-tabuję, sprawdzam, co się dzieje w necie, sprawdzam, czy akurat, nie wiem, nie umawiamy się na nagranie kolejnego odcinka napisów końcowych, coś takiego. Ja w większości gier właśnie tego typu, no nie poświęcam im pełnej uwagi, ja mam dosyć podzielną uwagę pod tym względem i wręcz nudzę się. Więc granie w coś takiego na konsoli, ja mam wrażenie, jakbym musiał za chwilę, nie wiem, to może mój problem, ale powinienem pójść do kompa, sprawdzić, czy coś się nie dzieje, sprawdzić coś, wiecie, tego typu rzeczy.
Skup sobie takie coś, to jest dobra rzecz, to się telefon nazywa, możesz tam...
Nie, ja muszę mieć wszystko pod ręką, ja muszę mieć mój komputer.
Oskar musi Facebooka na full screenie, na
30 monitorach jak w Matrixie.
Proszę cię, ja mam monitor 4K, na nim wszystko jest ten.
I Facebook działa jak złoto.
Facebook jest mła. Ale no mówię, to jest tego typu gra właśnie, w której bym sobie gdzieś tam na YouTubie odpalił jakiś podcast, zerkał, co jakiś czas altabował i tylko od czasu bawił się tym gameplayem, więc to jest dla mnie typowa gra, którą muszę ograć na PC-cie i prawdopodobnie bym w ogóle się w niej dobrze nie bawił. Przecież mówię, do Uncharted, jak wychodzi Uncharted, czy jak pewnie wyjdzie Last of Us 2 tylko na konsolę, no to nie mam już aż takich oporów, bo prawdopodobnie wtedy jak w to grałem, no to tak jakbym oglądał film, nie? To chcę być skupiony na tej grze.
No to tyle, nie?
Tak, to tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za wszystkie nadesłane pytania. Pytań zostało nam jeszcze kilka, ale jeśli macie jakieś pytania o gry, to zachęcamy, żeby nam się tutaj uzbierało na kolejny odcinek o grach. Możecie oczywiście zadawać je za pośrednictwem Tip and Donation, link jest w opisie, napisy końcowe.pl/hajs. Możecie je zadawać w czasie premier, czy tak naprawdę w dowolnym momencie, bo teraz pytania dotyczące gier będą po prostu trafiać do swojego getta. I co?
Mają swoją frakcję.
Tak. Mamy nadzieję, że te materiały o grach gdzieś tam się przyjmą, bo jak widzicie, no my lubimy sobie o grach pogadać i może nie jesteśmy z grami aż tak super zapoznani jak z filmami, ale coś tam w życiu widzieliśmy. Przynajmniej kilka asasynów.
Jak pytanie o asasyny, kurde, to ja.
Jeśli macie jeszcze jakieś pytania o asasyny, albo o stare RPG, albo o te gry MMO, które lubi Oscar, no to.
Okay. Ale jak właśnie kończymy, ja wracam zaraz do Ori and the Will of the Wisps, bo zacząłem, jest fantastyczne.
Pograłabym w to, ale nie mam na czym, bo nie ma na PS4.
Jest.
A na Switcha jest. Chyba jeszcze nie ma, na Xboxa i na PC. Na jest. Switcha wiem, że była ta poprzednia część, ale chyba z opóźnieniem, więc...
Jest przepiękne,
no, nie wyjdzie w końcu.
Na razie gra się spoko, chociaż strasznie frustrujące, bo jest... Zapomniałem, jak trudne były te gry, a były strasznie ta pierwsza część była często bardzo trudna i bardzo upierdliwa, ale...
Czekam na ten streaming, czekam, aż może przestawimy komputer bliżej tego pokoju, w którym jest telewizor, to może się będą lepiej gry streamować, no... I będziemy wam dawać znać, co u nas. My w ten weekend kończymy pewnie Original Sin.
Trzeba zdecydować, kto będzie Bogiem, no.
Ja będę. Tak więc dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.